8 minut po godzinie 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieczysław Abramowicz, pisarz, dzień dobry. Dzień dobry, tak się zawahałem, bo alfabetycznie chciałem, jakoś mi dzisiaj się
no
nie
dobrze.
Udało.
Kiedyś raz jeden w życiu byłem w dzienniku szkolnym na ostatnim miejscu, ponieważ dołączyłem do klasy trochę później, więc może...
A myślałem, że wszyscy mieli na literę A nazwiska.
Nie.
Ale pomyślałem, że to wtedy musieli być AA, no bo ja już AB, albo przed R jeszcze, żeby się...
Przed nami w książce telefonicznej był aktor Henryk Abbe. Był kiedyś taki aktor Teatru Wybrzeże.
To przejdźmy od tych rozważań do zupełnie innego nazwiska. Słyszeliśmy także dzisiaj, no zresztą od zeszłej środy, kiedy to już mieliśmy informację o tym, że będą opublikowane materiały z domu Kiszczaka. Co teraz możemy zrobić i czy coś można zrobić i co zrobić z legendą Lecha Wałęsy? Czy ona nam jest dzisiaj potrzebna w takim razie? Czy ona jest Polsce potrzebna? No bo jest to jakby nie było także znak firmowy Polski.
No można zrobić dwie rzeczy. Można zrobić to, co postuluje pan minister Macierewicz, czyli już nie ma żadnej legendy Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa do śmietnika historii, w ogóle wykreślamy go, nie było kogoś takiego. To nie jest może cytat z pana Macierewicza, ale sens jego wypowiedzi wczoraj czy przedwczoraj był właśnie taki. A druga opcja, bo tertium non datur, to my sami musimy się zmierzyć z historią Lecha Wałęsy. Oczywiście większość ludzi, nie wycofuję się z tego słowa większość, ale bardzo wiele osób spośród nas wiedziało od dawna o tym, że Lech Wałęsa był uwikłany we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.
Ale czy na taką skalę? To profesor Cenckiewicz znaczy, mówił, że ja porażająca, ja Tomku, nie jestem fanem.
Tomku, jeszcze nie mówił o skali, dlatego że tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Będziemy wiedzieli wtedy, kiedy mam nadzieję, niezależni i rzetelni historycy, grafolodzy i tak dalej, przebadają te dokumenty. Na razie mamy, powiedziałbym, taką medialną tylko informację o skali tej współpracy Lecha Wałęsy. I my sami musimy się z tym zmierzyć. Ja nie ukrywam, że Lech Wałęsa nigdy nie był bohaterem mojej bajki. Nigdy nie głosowałem na niego, a nawet kiedy było to bardzo dramatyczne, bo trzeba było wybierać między Wałęsą a Tymińskim, nie poszedłem po prostu do wyboru, przyznaję się do tego.
Tymiński ci tego może nie wybaczyć.
Być może. Nie byłem w stanie wtedy za Wałęsą zagłosować, ale cały czas jednak w tyle głowy miałem te obrazy, które powstały w sierpniu 80 roku. Ja na stoczni byłem jedynie 3 razy jako przedstawiciel Komitetu Strajkowego Teatru Miniatura. Tam zanieśliśmy jakieś pieniądze, jakieś oświadczenia aktorów i pracowników Teatru Miniatura. Głos Solidarności ze strajkującymi robotnikami. Także ja nie brałem udziału w tym, ale widziałem to, co się dzieje. I pamiętam też tego Lecha Wałęsę na bramie stoczni, który ogłaszał zwycięstwo strajku. I to jest rzecz, która na pewno w nas pozostanie. I druga rzecz, druga i trzecia. Mianowicie internowanie w Arłamowie Lecha Wałęsy, który prawie...
Może o tej drugiej i trzeciej rzeczy porozmawiamy za chwilę, dajmy Jankowi
szansę. Rozumiem, rozgadałem się.
No troszeczkę tak, to co powiedziałeś, to tak, że no i Lech Wałęsa zostaje ikoną popkultury, prawda? No bo na zdjęcie na bramie stoczni oczywiście przechodzi do historii.
Wydaje mi się, że to są pewne mrzonki, nie da się Lecha Wałęsy wymazać z najnowszej historii. Natomiast mi się wydaje, że niestety, jak to często bywa w różnych tego typu dyskusjach w Polsce, znaczy one przybierają bardzo radykalny wymiar. Wydaje mi się, że czym innym jest współpraca, moim zdaniem już niekwestionowana Wałęsy z Służbą Bezpieczeństwa w latach 70-76, a czym innym jego działalność w latach 80. czy po 89. roku. I teraz moim zdaniem jest to czas do analiz przede wszystkim historycznych. To znaczy, trzeba sobie postawić pytanie, jak ta współpraca w latach 70-76 wpłynęła na postawy Lecha Wałęsy w roku 80 i później, jak również na jego postawy w okresie po 89, w czasie jego prezydentury. Oczywiście takich prostych odpowiedzi nie mamy obecnie i ja się boję znowu przed tym, żeby takie szybkie, łatwe odpowiedzi udzielać. I przed tym bym przestrzegał, bo tutaj odpowiedź może być bardzo, bardzo złożona. Mi się nie podoba to, co się dzieje w ostatnich dniach w Polsce ze strony środowiska, no nie wiem, jak to określić, uogólniając, dziennikarzy środowiska Gazety Wyborczej, Newsweeka, czy na temat, którzy próbują na siłę wpisać spór o rolę Wałęsy w obecny spór polityczny w Polsce. To jest mówienie na zasadzie, ci źli małostkowi pisowcy na wespół z jeszcze gorszym IPN-em próbują wymazać Lecha Wałęsę z historii. No jednak nie. No, jeśli kwestionowanie współpracy Wałęsy, kiedy na stole leżą twarde dowody, jest to po prostu przyzwalanie na kłamstwo w życiu publicznym i na to, uważam, zgody być nie może. To jednak stawianie sprawy w ten sposób, że to, nie wiem, za wszystkim stoi gdzieś tam w domyśle Jarosław Kaczyński, który opublikował niemalże w oczach niektórych publicystów zawartość teczek, które trzymał w domu Kiszczak, no to jest jakieś kuriozum. Wydaje mi się też, że musimy uważać na to, żeby jednak pamiętać o tym, że nie chodzi o to, żeby upokorzyć Lecha Wałęsę, tylko o to, żeby rzeczywiście...
Ale niektórym chyba chodzi o to, bo to widać stąd.
Tak, a ja bym przed tym przestrzegał. Chodzi o to, żeby jednak ten skomplikowany życiorys w końcu rzetelnie zbadać. A niestety, wydaje mi się, po stronie, no nie wiem, upraszczając liberalno-lewicowych dziennikarzy, powiedzmy, chodzi o to właśnie, żeby maksymalnie to ten życiorys uprościć. Znaczy, legendy Solidarności ruszać nie wolno, bez względu na jakiekolwiek skazy na tym życiorysie. Po prostu nie, i bo to jest nasze dobro narodowe i tak dalej. Ja jednak nie zgadzam się z takim stawianiem sprawy, a wydaje mi się, że duża część tego środowiska do tego dąży.
Króciutką przerwę musimy zrobić. 603-06-06-06. Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Tomasz Olszewski. Witamy po przerwie. No i nie rezygnujemy jakby z tematu jeszcze. Ja Mieczysław chciał jeszcze po drugie i po trzecie, bo na razie było po pierwsze. Chodzi cały czas o legendę Lecha Wałęsy.
Po trzecie to oczywiście za chwilę, ale chciałem odnieść się do tego, co Janek mówił przed chwilą, bo nie zgadzam się do końca z taką diagnozą Janka. Otóż według mnie jednak sprawa Ta aktualna sprawa Lecha Wałęsy wpisuje się bardzo mocno w aktualny od wielu miesięcy toczony spór polityczny, czy wojnę polityczną nawet, bo to i tak to wygląda, jaka toczy się w Polsce. Ta druga sprawa, o której trzeba pamiętać, cały czas pamiętając o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, to jest to, jak on się zachował w czasie internowania w Arłamowie. Wszyscy działacze opozycji solidarnościowej, te wielkie gwiazdy, powiedziałbym, bohaterowie podziemia, podkreślają to, że wtedy od Wałęsy zależało dokładnie wszystko. Gdyby w Arłamowie, gdzie był sam, gdzie był pozbawiony informacji, pozbawiony doradców, skazany tylko i wyłącznie na obecność SB-ków, gdyby wtedy złamał się, przyjął jakąś propozycję władz komunistycznych, to tak jak mówił chyba Władysław Frasyniuk, nie, Zbigniew Janas, przykryliby nas czapkami. I to jest prawda i to jest niezaprzeczalna wielkość Lecha Wałęsy. Ja jeszcze też przypomnę jedną sprawę, o której się nie pamięta, a która była niezwykle dramatyczna. Mianowicie na wiosnę 81 roku, tak zwany kryzys bydgoski, kiedy, i o tym już doskonale wiemy, wojska sowieckie były przygotowane do wejścia do Polski, jeśli wybuchłby strajk generalny. Lech Wałęsa zapobiegł temu, wbrew nawet decyzjom różnych innych ważnych osób w Solidarności, za co był początkowo bardzo mocno krytykowany, ale to też o tym musimy pamiętać. Także że powtórzę to, co powiedziałem na początku. Jesteśmy my wszyscy w sytuacji takiej, że musimy sami zmierzyć się z tym, tą historią Lecha Wałęsy. To już esbecką i późniejszą.
To już Janek w tej sprawie, ale ja jeszcze przeczytam głosy trzech słuchaczy, bo to są takie, bo to widać, że każdy z nas tak naprawdę i także nasi słuchacze próbują się zmierzyć w swoim sumieniu, w swoim sercu. Pan Michał pisze tak. Słowa Waszczykowskiego, Macierewicza, a nawet prezydenta Dudy pokazują, że jest to pisowska nagonka na Wałęsę. W najnowszej historii Polski ma być tylko miejsce dla jednego Lecha, tego od Kaczyńskich. To są słowa pana Michała. Pan Piotr pisze, Jaruzelski, Kiszczak, Kociołek spokojnie dożyli swoich dni, a Wałęsę chcemy upokorzyć i skazać. Boję się o Lecha jako o człowieka, boję się o jego zdrowie i obawiam się, mówiąc brutalnie, że przy takiej nagonce może się to skończyć źle, oby nie opcją Leppera. Jeszcze jeden od słuchacza SMS. Panowie obawiają się pogardy dla Wałęsy, a nic nie mówią o jego haniebnych słowach, o pokrzywdzonych jego donosami. Cytuję. To ludzie nieważni ani wtedy, ani teraz nic nie znaczyli. Na donosy trzeba było być kimś. Czy te słowa nie są godne pogardy, pyta słuchacz.
Właśnie, tutaj każdy z tych SMS-ów słuchaczy pokazuje, jak bardzo złożona jest ta sprawa. Ja jeszcze tylko bym się odniósł krótko do tego, co mówił Mietek. Uważam, że bardzo dobrze, Mietku, właśnie, że przywołujesz te fakty z życiorysu Wałęsy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest to postać niewątpliwie złożona. Tylko ja chciałbym przypomnieć, że jeszcze rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat temu jakakolwiek dyskusja na temat Lecha Wałęsy z uwzględnieniem jego, powiedzmy to, ciemnych plam na życiorysie była sprowadzana do całkowitego zaszczekania tych, którzy te fakty przedstawiają. Jeszcze powiedzenie, myślę, rok temu, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem TW Bole, który donosił za pieniądze na swoich kolegów ze stoczni, współpracowników, spotkało się z zarzutem oszołomstwa, bycia nienawistnikiem i tak dalej, i tak dalej. I ja tylko wcześniej w tym, co mówiłem, jakby myślę, że po części jakby to też potwierdziłeś podając te przykłady, że Lech Wałęsa no to jest postać złożona i ten życiorys w końcu należy rzetelnie opisać z uwzględnieniem różnych etapów jego życia. No tym podajesz te chwalebne przykłady i bardzo dobrze, które były. Natomiast wciąż myślę taką nierozwikłaną zagadką jest postać Mieczysława Wachowskiego u boku Wałęsy. Oczywiście ja nie mam tutaj żadnych dowodów i z tego, co wiem, dzisiaj idę do IPN-u, żeby zapoznać się z tymi aktami, które dzisiaj będą uzupełnione, ale z tego, co wiem, nie ma jakichkolwiek przesłanek, że Wałęsa po 76 roku kontynuował współpracę z bezpieką, czy bezpieka w jakiś sposób wpływała na Wałęsę. Z tego, co wiem, być może będzie inaczej. No i to są ciągle te znaki zapytania, które trzeba rozwikłać. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, być może tak jakby w kontekście tego, o czym pisali słuchacze, że troszeczkę z całą sprawę utrudnia, wydaje mi się, Lech Wałęsa. To znaczy, niestety...
Nie ułatwia, niewątpliwie.
No właśnie. Czytałem jego wpisy, tak myślę, dość skrupulatnie na portalu wyko.pl. No i niestety, no Lech Wałęsa bardzo się miota gdzieś tam w tych wpisach. Raz kategorycznie zaprzecza, że w ogóle współpracował. Mówi o jakimś człowieku, którego prosi o ujawnienie. Nie do końca wiemy, kto to jest. Możemy się domyślać, część się domyśla.
Że to kontrwywiad, tak, że on to podpisał, wszystko... ale dlatego, że pieniądze tam ktoś zgubił na syrenkę. No.
Tak, i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo właśnie tutaj nieułatwiające tej sprawy. Wydaje mi się, że wczoraj arcybiskup Guć dla Kaju powiedział taką, wydaje mi się, mądrą rzecz, że Lech Wałęsa no, mógłby sam zamknąć w pewien sposób ten okres do 76 roku, przyznając się i przepraszając.
Tych, na których donosi.
Tak. A że myślę, że, i, że bardzo by na tym, i bardzo żeby... by na tym zyskał. Taka była myśl, tak zrozumiałem.
Ale gdyby, też jeszcze arcybiskup Guć, o ile pamiętam, sugerował, że Lech Wałęsa też powinien pogodzić się z tymi opiniami, które się teraz pojawiają na jego temat i jakby no... bo w jakiś sposób no, na nie może zasłużył, nie mówiąc tej prawdy całej, tak można...
No tak, ale jednocześnie, gdyby przeprosił i jakby spotkał się z jakimś... Mógłby spotkać się z przebaczeniem, szczególnie to mówił w kontekście roku miłosierdzia. Wydaje mi się, że to ważne zdanie. Ale jednak Lech Wałęsa, no, miotając się gdzieś tam na tym portalu i nie do końca, chyba odnajdując się w tej sytuacji, utrudnia to moim zdaniem.
No i to prawda.
Ale zwolennicy teorii spiskowych mówią, że to nieprzypadkowo opublikowano te dokumenty teraz, kiedy Wałęsa był, że tak powiem, wyjechany i nie mógł od razu zacząć tłumaczyć.
No właśnie, bo to jest też bardzo ważne, że pamiętajmy o tym. Znaczy, pamiętajmy o tym, jaką osobowością jest Lech Wałęsa. Doskonale wiemy, znamy go od wielu lat, jeśli nie dziesięcioleci. Jest to człowiek zadufany w sobie, niesłychanie egzaltowany, który jakby widzi tylko siebie i nagle w sytuacji takiej, kiedy jest rzeczywiście oddalony od miejsca swojego, jest sam absolutnie.
Na jednym z zdjęć był tam wcześniejszych z Ameryki Południowej, był Wachowski.
Tak, na zdjęciach z Miami też. Wachowski jest cały czas niestety z Lechem Wałęsą i to jest bardzo, bardzo niedobre. Ja tu się zgadzam z Jankiem w 100%, że to jest bardzo tajemnicza i bardzo podejrzana osobistość obok Lecha Wałęsy przez cały ten czas, od samego początku, od sierpnia 80 roku, kiedy się pojawił Wachowski. Musimy też pamiętać właśnie o tym, że on jest zagubiony, on jest przestraszony, czuje się poniżony, on walczy jak ranny lew o swoje dobre imię, a z drugiej strony znamy go i wiemy, że jemu bardzo trudno przyjdzie, jeśli kiedykolwiek przyjdzie mu przyznać się i przeprosić tych, na których donosił. Ja bym na to specjalnie nie liczył, chociaż trzymam kciuki za pana prezydenta Wałęsę, żeby jednak do takiego otrzeźwienia doszedł stanął przed nami i powiedział: tak, rzeczywiście tak było, przepraszam was bardzo.
Ja jeszcze tylko jedno, miałem okazję rozmawiać z Henrykiem Jagielskim do artykułu, który przygotowałem o grudniu 70. I
powiedzmy, że wedle tych dokumentów to jedna z jakby z ofiar, na które donosił, znaczy osób, na które donosił Lech Wałęsa.
Tak, i tylko może krótko, właśnie, może jakby odpowiadając słuchaczowi, bo faktycznie wydaje mi się, że za mało mówimy o tych osobach pokrzywdzonych i pan Henryk, w nim moim zdaniem nie było jakby gniewu, takiej nienawiści do Lecha Wałęsy, bardziej takie poczucie, no właśnie, gdzieś tam usamotnienia przez wiele lat w tym i jednak takiego rozgoryczenia, że nigdy tego słowo przepraszam nie padło. Myślę, że gdyby padło, to przynajmniej nie chcę tutaj odpowiadać za Henryka Jagielskiego, ale wydaje mi się, że z jakimś wypaczeniem mógłby się wówczas Lech Wałęsa spotkać. Tak mi się wydaje.
Robimy przerwę krótką. W tej przerwie będzie skrót wiadomości 603-06-06-06. To i Lech Wałęsa i jego legenda to nie jedyny temat, którym się dzisiaj będziemy zajmowali. Za chwilę będzie także o studniach rządu. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, to dzisiejsi komentatorzy w Radiu Gdańsk. Mówiłem o tym, że to nie jedyny temat, jakim się będziemy zajmowali, bo także 100 dni i właśnie w tych sprawie 100 dni też nasi słuchacze piszą. Pani Andzia napisała tak: Wałęsa, Kiszczak, Komorowski, Jaruzelski. Ciekawe, co jeszcze wymyśli PiS, żeby zakryć swoje 100 dni. Oszukali mnie, miałam dostać 500 zł i co? A Wałęsa był, jest i będzie. 100 dni. Rzeczywiście dziś mija 100 dni od zaprzysiężenia rządu i kiedy było expose pani premier Szydło, wtedy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów upowszechniała plan na pierwszych 100 dni z prośbą o to, aby rozsyłać go dalej. A więc przeczytam ten plan. Tutaj jest zdjęcie pani premier Szydło. Plan na pierwszych 100 dni rządu. Program 500 zł na dziecko. Obniżenie wieku emerytalnego. Podniesienie do 8000 zł kwoty wolnej od podatku. Bezpłatne leki dla osób od 75 roku życia. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. To jest, jak w UU napisane, plan na pierwszych 100 dni rządu i to jest oficjalnie rozsyłane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Co się udało, co się nie udało?
No nie, no to wiemy, co się udało, co się nie udało. W pewnym sensie, w gruncie rzeczy jedna rzecz się udała rządowi, czyli te 500 zł, ale też nie do końca, dlatego że pamiętamy doskonale z zapowiedzi pani Szydło, nie, jeszcze nie premier, tylko w kampanii, że te 500 zł będzie na każde dziecko od 1 stycznia. Okazuje się, że to również było przedwyborcze kłamstwo. Poza tym nic się nie udało. Co jest dla mnie ważne, mianowicie to, że w kampanii wyborczej do Sejmu i w kampanii prezydenckiej Andrzej Duda jakby plan dla Polski po przejęciu władzy przez PiS był zupełnie inny niż to, co rząd PiSu zaczął realizować w sposób bardzo gwałtowny od razu. Otóż w kampanii wyborczej nie było żadnej mowy o przejęciu mediów publicznych. W kampanii wyborczej nie było mowy o przejęciu spółek Skarbu Państwa, o wymianie wszystkich prezesów tu i ówdzie. Nie było nic o rozwaleniu Trybunału Konstytucyjnego. Były za to właśnie takie obietnice jak 12 zł minimalna stawka, jak obniżenie wieku emerytalnego. Już wiemy przecież, to wicepremier tego rządu powiedział, że nic takiego nie będzie miało miejsca, przynajmniej w ciągu najbliższych 2 lat. Pan prezydent jeszcze wtedy kandydat na prezydenta Andrzej Duda obiecywał załatwienie sprawy frankowiczów. Też to jest niezałatwione, także...
Ale tu mówimy o studniach rządu, a nie podsumowujemy co obiecał prezydent.
Generalnie z tych wszystkich obietnic, które przeczytałeś...
To nie obietnica, to jest napisane, to plan na pierwszych 100 dni.
Nie, dokładnie.
Tak? To jest oficjalny dokument Kancelarii
Ekspoze pani premier przecież wyraźnie o tym mówiła. Po pierwsze 500 zł, po drugie i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego udało im się zrealizować to 500 zł, ale też nie tak, jak to było obiecywane. Czyli jednym słowem dla mnie kompromitacja tego rządu.
No ja jednak tutaj, moja ocena nie jest tak radykalnie negatywna jak Mietka. No przede wszystkim jednak to 500 zł na dziecko uważam za, nie boję się użyć takiego słowa, bardzo duży sukces tej ekipy rządzącej. Chciałem zwrócić uwagę, że to jedyny rząd, który...
Do mikrofonu bardziej, bo tak troszkę
jasne. Jasne, jedyny rząd, który w jakiś sposób próbuje odpowiedzieć na ten negatywny trend spadku dzietności. Według badań do 2040 roku nawet o 6% mogłaby spaść populacja Polaków.
Ale Platforma pod koniec się przebudziła, bo też troszeczkę zaczęła działać. Ja wiem, że to było pod koniec oczywiście, tak. Natomiast... No, kilka rzeczy pozytywnych.
Kilka takich prostych danych, które wydaje mi się warto jednak przytaczać. Byliśmy na 24 z 28 państw Unii Europejskiej, które miały najmniej łożyły na właśnie politykę prorodzinną. Dla porównania Francja wydaje 7 tysięcy euro, my 530 dotychczas wydawaliśmy. 2% PKB, teraz ma być to 3% PKB. Dla porównania Czesi wydawali 3 razy więcej niż mniej więcej na podobne poziomie będący Polacy. I w końcu jakiś rząd próbuje się temu negatywnemu trendowi w jakiś sposób przeciwstawić. I bardzo dobrze uważam, te 500 zł na drugie i kolejne dziecko i na pierwsze przy progu dochodowym.
Progu dochodowego właśnie dla tych, żeby ci, którzy mają pensje tak, idące jest... w dziesiątki tysięcy miesięcznie nie korzystanie nie, uważam, że to na jest tym, a samotne matki na przykład skorzystały.
Uważam, że to jest dobrze, że ten program objął wszystkich, natomiast uważam, że ten próg dochodowy akurat mógłby być zlikwidowany. To akurat uważam za minus tego programu. Natomiast no właśnie, te 500 zł, tak jak próbowali niektórzy komentatorzy, publicyści, dziennikarze przedstawiać, że jest to inwestowanie w uboższe warstwy Polaków, które są często bierne, które nie mają aspiracji życiowych, które mają mniejsze oczekiwania wobec pracy, no to wszelkie prognozy, wszelkie badania, między innymi Banku Światowego, czy takie prognozy przygotowanej przez to chyba był Massachusetts Institute of Technology, pokazują, że właśnie inwestowanie w rodziny w taki sposób daje to, że te rodziny wcale nie wydają tego, nie wiem, na przykład na alkohol załóżmy, tylko inwestują w mikrobiznes czy na edukację dzieci, czyli jakby zupełnie to nie jest to, co mówili niektórzy właśnie dziennikarze czy politycy, że są to pieniądze wydawane w błoto. Uważam, że to duży sukces.
Jeżeli część pójdzie na konsumpcję, to ta konsumpcja też jest rodzajem pobudzenia tak. gospodarki.
No więc właśnie.
Znaczy, pod warunkiem oczywiście, że nie jest to rozwój przemysłu spirytusowego, o którym wspomniałeś.
Dokładnie, więc 500 na każde, 500 zł na każde, na dziecko, przepraszam.
Zapamiętałeś z kampanii.
Znaczy, bo właściwie, no dobrze, to już nie wchodźmy w to, ale to uważam duży sukces rządu i też nie zgadzam się, że to jedyny, dlatego że no jakbyśmy zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz, no jednak te leki są, czy mają być na dniach dofinansowane dla...
Miały być bezpłatne leki dla seniorów od 75
no tak,
roku życia.
No i będą, tylko nie wszystkie.
No więc właśnie, dlatego ja mówiłem wyraźnie o kłamstwie, bo wyraźnie było powiedziane i w kampanii, właśnie i w exposé pani premier, że bezpłatne leki dla ludzi po 75 roku życia.
No i to jest zostanie, czy oczywiście i teraz, bez i,
tak,
słowa
i teraz
nie padło słowo
minister finansów mówi, no tak, ale przecież nie padło słowo wszystkie.
No ja tylko, się zgadzam, że, nie padło.
Tylko, że to zdanie było jednoznaczne.
No właśnie
jeśli będziemy tak powiedziałbym,
dla mnie też było
gramatycznie
jednoznaczne, aczkolwiek od początku nie wierzyłem w możliwość, bo by się okazało, znając pomysłowość Polaków, że nagle wszystkie leki, których używa rodzina, są na dziadka wypisywane. No i to rzeczywiście tylko tyle, że są pewne rzeczy, które skoro wiadomo, że nie można zrealizować, to nie warto obiecywać. No ale
jeszcze bym
czym innym jest estetyka kampanii wyborczej, a czym innym
rzeczy, która szczęśliwie się nie udała temu rządowi, mianowicie likwidacja gimnazjów. Tak zapowiadana szumnie i przez ministrów i przez panią premier. Na szczęście z zyskiem dla polskiej szkoły jednak się nie odbędzie.
Słuchacze piszą tak. Pan Rafał, nie jestem wielkim zwolennikiem PiS. 100 dni to niewiele. Ja bym chciał, by poprzedni rząd zrobił tyle w 100 dni, co zrobił rząd obecny. I pan Sebastian. Dzień dobry. 100 dni to symboliczny termin i nie chodzi w nim o zrealizowanie obietnicy, a raczej o trend i kierunek zapowiadanych zmian. Tak napisał pan Sebastian, a pani Zosia jeszcze coś przypomina. Witam. Co tam 500 zł za Wałęsę miało być? 100 tysięcy? Czy to miała być przykrywka na donosicielstwo? Pani Zosiu, nie 100 tysięcy, 100 milionów. Kazik śpiewał Wałęsa, oddaj moje 100 milionów.
Zgadzam się tutaj.
To były inne pieniądze, inne miliony.
Zgadzam się tutaj z pierwszymi SMS-ami słuchaczów. Właśnie tutaj rzeczywiście 100 dni to troszeczkę za mało i to zgadzam się, jest to pewne wyznaczenie trendu. Jeszcze zwrócę uwagę na chyba kwestie, które gdzieś tam umykają, wydaje mi się, w większości komentatorów. Znaczy chociażby to, co uważam za słuszne, czyli obciążenie podatkiem 75% odpraw prezesów spółek Skarbu Państwa w momencie, w którym odprawa przekroczy trzymiesięczne wynagrodzenie. Uważam, bardzo dobry kierunek. Nauczanie programowania od pierwszej klasy przez minister cyfryzacji wprowadzone lada moment w szkołach w całej Polsce. Bardzo uważam dobry krok. Tu są takie elementy, o których się nie mówi, a one jednak gdzieś tam funkcjonują. Wydaje mi się, że również, tutaj pewnie Mietek się nie zgodzi, powrót do tego, żeby to jednak rodzice mieli prawo decydowania, czy ich dziecko idzie w wieku 6 czy 7 lat do szkoły, również uważam za sukces rządu. Co do sprawy gimnazjum, tutaj akurat zgodzę się z Mietkiem. Wydaje mi się, że te deklaracje były zbyt szybkie. To trzeba, w ogóle jakiekolwiek eksperymenty na młodzieży, to nie jest coś, co powinno się robić, nie wiem, w ciągu nawet 100 dni, akurat z tego się cieszę. Natomiast wydaje mi się, że...
Ale to nie było w tym planie na 100 dni.
Nie było. Sukcesów wydaje mi się jest więcej, aczkolwiek też niestety kilka poważnych wpadek, chociażby to mianowanie na różne ważne funkcje osób wcześniej wydaje się zupełnie niesprawdzonych. Znaczy wydaje mi się, że PiS nie powinien jednak w jakiś sposób decydować się na obsadzenie jako szefa PKP, człowieka, który jednak był umoczony we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i to był chociażby taki błąd wizerunkowy. Natomiast jeśli chodzi o kierunek, wydaje mi się, że jest to kierunek bardzo dobry.
Co my tu mamy?
Śnieg w karcie.
Pani Jola tak pisze, czy rząd ma moralne prawo do dysponowania nie swoimi pieniędzmi, do zabierania wcale niebogatym, bo zapłacimy za to wszyscy. Ale to rządy mają od zawsze to prawo. No nasze podatki są dzielone nie przez nas. 1% naszego podatku, o tym możemy zadecydować. Do tego gorąco zachęcam. I też do tego, żeby robić to mądrze, bo z wszelkich badań wynika, że najwięcej otrzymują ci, którzy wydają najwięcej na reklamę. Czyli tak naprawdę to troszeczkę się mija z celem, no bo jeżeli ktoś z góry zakłada, wykupuje w mediach reklamy i dostaje więcej z tego 1%, to de facto no, te media też zarabiają na tym, no nie to, żebyśmy nie chcieli zarabiać, ale warto ten 1% wydawać mądrze. Panowie, czy to, co zapowiedziała Platforma Obywatelska, czyli wniosek o wotum nieufności w sprawie ministra Błaszczaka to jest ostatni albo jedyny dowód na istnienie Platformy Obywatelskiej, bo ja mam takie wrażenie, że ta partia miała ogromne problemy ostatnio z tym, żeby jakimś przekazem dotrzeć do Polaków. Doskonale zadziałał pan Petru, który nie czekał na 100 dni rządu, bo wiadomo, że wszyscy będą mówili o 100 dniach rządu, tylko zrobił 99 dni rządu i był pierwszym, który zaczął podsumowywać. Mam cały czas wrażenie, że Platforma jeszcze się nie otrząsnęła rzeczywiście i przez 8 lat rządów spowodowało to, że nie bardzo rozumie swoje działanie w opozycji i potrafi działać w tej opozycji.
Za długo była
Żłoba, jak mówię.
U żłoba, za długo miała ster rządów, żeby teraz szybko się przestawić na życie w opozycji. Poza tym mam wrażenie, ale to jest tylko wrażenie, żadna wiedza, że są bardzo głębokie podziały w Platformie. Ja nie wiem, czy to jest ostatni jakiś taki łabędzi śpiew Platformy, tak jak sugerujesz, Tomku.
Ostatni Newsweek napisał, że szef, prawda, Rady Europy Donald Tusk ma plan bycia startowania w wyborach prezydenckich, ale nie pod szyldem Platformy, bo na Platformie postawił już krzyżyk, bo uważa, że z Platformy już nic nie będzie.
No, całkiem możliwe, że tak jest naprawdę. Otóż nie wiem, czy to jest jakiś taki ostatnie podrygi Platformy z tym wotum nieufności do ministra spraw wewnętrznych, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jednak dobry wniosek jest. Oczywiście on nie przyniesie pożądanego skutku, bo PiS zagłosuje karnie za pozostawienie ministra na stołku, ale to, co odbędzie się w Sejmie, czyli debata na temat pracy ministra spraw wewnętrznych, a podejrzewam, że całego rządu, myślę, że nam wszystkim jest potrzebna, dlatego że pamiętamy te różne sesje posiedzenia Sejmu, kiedy marszałek zabierał głos po pierwszym słowie posła opozycyjnego i myślę, że już otrzeźwieli trochę posłowie PiSu i do jakiejś takiej rzetelnej debaty na temat pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale również całego rządu, a okazja jest dobra, 100 dni, że do takiej debaty dojdzie.
No cóż, wydaje mi się, że tutaj zgodzę się raczej z tobą, Tomku, bo jak zrozumiałem, postawić taką tezę, no, że jednak Platforma Obywatelska zupełnie się w roli opozycyjnej w stosunku do rządu nie sprawdza. Ja podpisuję się po tym, wydaje mi się, że...
Po czym po wyborach mieli, prawda, wybory nowego przewodniczącego i tak dalej, więc można zrozumieć pewien taki rodzaj bezkrólewia i chaosu.
Grzegorz Schetyna w sumie niewiele po tym wyborze wniósł. Wydaje mi się, że rzeczywiście Ryszard Petru zawsze wyprzedzał krok Platformy. Nie to, żebym był jakimś wielkim fanem, ale to jest to, wydaje mi się, obiektywne stwierdzenie. No, Platforma Obywatelska, no szereg jakby takich niewłaściwych posunięć, łącznie z tym, że nie jest przede wszystkim opozycją merytoryczną. To właściwie wychodzenie z sali obrad plenarnych, czy jakaś taka kartoniada, która się odbyła na właśnie sali plenarnej, to jest żenujące zachowanie. Jeśli chce się być opozycją, trzeba merytorycznie próbować odnosić się do tego, co proponuje ekipa rządząca, a nie w jakiś taki happeningowy sposób, bo wydaje mi się, że nikt nie będzie traktował ich poważnie. Zresztą ostatni sondaż TNS-u pokazuje jednak, że to poparcie Platformy, tak jak wydawało mi się, będzie malało, rzeczywiście maleje systematycznie. Co do wotum nieufności dla ministra Błaszczaka, już mówiłem poprzednio w Radiu Gdańsk, wydaje mi się, że to jest jednak zbyt wiele. No, oczywiście błędem było powoływanie na szefa policji komendanta Maja bez takiej rzetelnej weryfikacji. Pytanie, czy to rzeczywiście od razu powinno oznaczać wotum nieufności. Wydaje mi się, że nie, dlatego że proszę zauważcie państwo, że jednak z tych błędów dość szybko są te konsekwencje wyciągane i jakby nie tylko w przypadku obstawiania tego stanowiska, ale również innych. Jeśli dochodzi do błędu, szybko ten błąd jest naprawiany, jest tu gdzieś tam bicie się w piersi, mówienie, no był ten błąd. To wydaje mi się jest dobra jednak praktyka, żeby z błędu wyciągać dobre wnioski. Jeśli chodzi jeszcze o platformę. No przede wszystkim tutaj nie ma jakiegoś planu działania, a na pewno takim dobrym kierunkiem nie jest podlizywanie się Komitetowi Obrony Demokracji poprzez uczestnictwo członków Platformy czy Nowoczesnej na różnego rodzaju wiecach. No nie jest to moim zdaniem dobry kierunek.
Ale z tymi wiecami to bywa różnie, bo na przykład Władysław Frasunik mówił, że on idzie jako osoba prywatna na wiec KOD-u, no ale jest rozpoznawalny, więc jest natychmiast wciągany, prawda, na trybunę, żeby coś tam powiedział i tak dalej, i tak dalej.
Ja bym chciał nawiązać do tego, co Janek mówił przed chwilą. Z pewnym zdziwieniem usłyszałem to, co ty mówisz o tym biciu się w piersi przez członków rządu, którzy popełnią jakiś błąd. No, jako żywo nic takiego jeszcze nie widziałem. Co do komendanta Maja, to nie jest tylko sprawa popełnienia błędu przy nominacji komendanta Maja, bo to nie tylko dotyczy komendanta Maja, bo za dymisją Maja poszły dymisje różnych innych ważnych dowódców policji w całym kraju. Także to nie jest jakaś taka drobna rzecz, za którą minister Błaszczak może powiedzieć: oj, sorry, winę tu, tak się stało, ale wszystko jest teraz już w porządku, ponieważ policja do tej pory żyje w takim rozedrganiu. Oczywiście pracuje świetnie, co mieliśmy dowód na to w sprawie Kajetana P., ale to nie jest zasługa...
Myślałem, że złośliwie powiesz o zatrzymaniu i doprowadzają na komisariat protestujących członków KOD-u na...
Co biedna policja ma zrobić? Musi ich zatrzymać, chyba. Chociaż nie jestem tego pewien. Ale wracając do komendanta, do Kajetana P., to też przecież nie jest zasługa obecnego ministra, tylko tych struktur policyjnych, które powstały. Więc jeśli jest jakaś zasługa, to na pewno Marka Biernackiego bardziej, a nie ministra Błaszczaka. Także ja myślę, że jest zasadne postawienie wotum nieufności dla tego ministra.
Podsumowanie ze strony premier rządu Beaty Szydło nastąpi w piątek najbliższy. Wtedy ona podsumuje swoje 100 dni rządów. Dzisiaj z kolei, tutaj Janek już powiedział, że wybiera się do Instytutu Pamięci Narodowej zapoznać się z tymi aktami, które zostały udostępnione. Ale ja rozumiem, że to są te akta, które w poniedziałek pojawiły się w Warszawie dzisiaj, a dzisiaj się pojawiły kolejne akta w Warszawie. Tak. Tam, gdzie są już prywatne notatki Kiszczaka, tam, gdzie są zdjęcia z Magdalenki, jak widzieliśmy na paskach informacyjnych i tak dalej. A sądzicie, że tam może być coś ciekawego? Bo
właśnie to, o czym już chyba rozmawialiśmy, ja najbardziej byłbym zainteresowany dokumentami, które potwierdzą lub wręcz odwrotnie jakąś współpracę Wałęsy po 76 roku. Wydaje mi się, o czym profesor Paczkowski mówił, chociaż chyba jeszcze nie miał dostępu, nie mógł mieć dostępu do tych akt, że takiej współpracy z dużą prawdopodobnością być nie mogło. I wydaje mi się, tak intuicyjnie mówię, że pewnie nie znajdziemy takich dokumentów. Pytanie wówczas, co zawierają te teczki?
Te pozostałe teczki. Było napisane, że to są jakieś notatki, wspomnienia Kiszczaka i tak dalej. Różne takie materiały, nazwijmy to opinie jego.
Czyli to pewnie będą, tak sądzę, chociaż znowu bez dostępu ciężko mówić, ale wydaje mi się, że to pewnie będą dokumenty jakiegoś drugiego rzędu, niewiele wnoszące do sprawy.
Skoro są już tam dziennikarze, to wymówcie, a ja sprawdzę, czy już się pokazują pierwsze dokumenty w internecie.
Pewnie już na Twitterze są jakieś zdjęcia zamieszczone, może na Twittera profesora Cenckiewicza warto wejść, bo on chyba pierwszy był ostatni.
Do tego, co mówiłeś, Janku, że raczej na pewno nie będzie potwierdzenia współpracy Lecha Wałęsy po 76 roku, bo w tych dokumentach, które już zostały opublikowane, udostępnione, tam są dokumenty stwierdzające na przykład wyrejestrowanie po 76 roku. Także
no tak, ale oczywiście to jest, o czym mówisz, tylko to znowu jest kolejny, chociażby tylko ten wątek. Sam wątek wyrejestrowania Lecha Wałęsy to już jest ciekawy temat, no, spory artykuł, może nawet na coś więcej. Znaczy, co powodowało tym robotnikiem, który jeszcze nie jest przecież liderem Solidarności, że jednak decyduje się zerwać tę współpracę z bezpieką. No to też trzeba było mieć pewną odwagę do tego,
ci, którzy
jednak,
nie są przysięgli Lechowi Wałęsie, mówią, że obniżenie stawek.
Nie, no, oczywiście, dlatego, znaczy wiadomo, to jest tylko pewna teza, że to wymagało odwagi, ale właśnie tylko pokazuje to, że jakby jest tyle wątków, które warto badać i historycy mogą badać, interpretować, że to jest całe, że tak powiem, morze tych różnych.
A czy dopuszczają wątków. Panowie taki wątek, że Lech Wałęsa cały czas miał wewnętrzne przekonanie, takie, że on robi tych ubeków no, w konia, mówiąc delikatnie, że on z nimi pogrywa, że on tam coś tego, ale tak naprawdę no to znaczy, też świadczyło o takiej już zaawansowanej w młodym wieku megalomanii, biorąc pod uwagę, że była to strasznie sprawna struktura ta cała
bezpieka. Ja powiem Tomku tak, ja nie wierzę w to, przynajmniej jeśli chodzi o początek. Jestem przekonany, że to było tak jak bardzo wielu teraz tych wielkich bohaterów opozycji mówi. To był młody, niedoświadczony i ciężko przestraszony chłopak, którego łatwo bardzo było złamać i nie było mowy.
Nie takich łamanów, bardziej wykształconych i bardziej zwanych.
Dokładnie, nie było mowy wtedy przynajmniej, w 70 roku, o żadnej grze, którą Lech Wałęsa prowadził z SBC-ą. Być może później tak, bo Janek się przed chwilą zastanawiał, co mogło być przyczyną tego, że zerwał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. No na pewno doświadczenie, którego nabywał. Taka życiowa mądrość, to na pewno no, było to, kontakty z innymi. Ja też
to tutaj, jest domniemanie.
Oczywiście, że tak. Dlatego tak mówię, że ja też tutaj jakby snuję taką wizję tylko. Przecież nie wiemy tego i najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Też tak sądzę. Ja powiem tak, chociaż może nie powinienem. Moje pierwsze kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa sięgają czerwca, dokładnie maja, końca maja 69 roku, kiedy dwóch panów wyprowadziło mnie z lekcji astronomii w liceum, zostałem aresztowany. 17-latek, ciężko przerażony. Ja ze świadomością tego, co jeszcze niedawno, parę miesięcy temu działo się w Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku, mówię o marcu 68 roku. Miałem kontakty z tymi ludźmi z Wrocławia i z Warszawy. Wiedzieliśmy, moi koledzy, co wyprawiano w więzieniach. Ja byłem ciężko przerażony. I gdyby mi wtedy podsunięto jakiś kwit do podpisu o współpracy, o to, żebym donosił, to nie wiem, czy bym nie podpisał, ciężko przerażony. Na szczęście. Powiem tak, na szczęście takiego kwitu mi nie podsunięto i nie miałem tego dylematu.
Ale bezpieczniaka na karku miałeś co najmniej do 72 roku, ile dobrze pamiętam.
Dokładnie. Natomiast to było moje doświadczenie po marcu 68 roku. Doświadczenie Wałęsy było dużo gorsze, bo to było po grudniu 70. Już kończymy.
Apel do tych, którzy organizują demonstracje pod domem Wałęsy. Proszę, nie spłaszczajcie
tej...
Nie spłaszczajcie tej historii, bo sprowadzenie Lecha Wałęsy tylko do lidera i wielkiego bohatera, którego
Wajda nakręcił, którego film o Wałęsie, a tak naprawdę potrzebny jest nam serial o Wałęsie współpracy. Na kilkanaście sezonów co najmniej rozpisany. Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dziękuję. Tomasz Olszewski, dziękujemy.